Przeczytajmy fragment Pisma Świętego, na którym się dzisiaj będziemy skupiać. To jest list do Hebrajczyków, 5 rozdział. 5 rozdział od wersetu 11 do 6 rozdziału wersetu 12. O tym mamy wiele do opowiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Pomódlmy się. Panie, przychodzimy do Twojego słowa i ten fragment, który poruszamy, jest jednym z najtrudniejszych fragmentów. Panie, daj nam mądrość, prowadź nas przez Ducha Świętego, żebyśmy mogli właściwie to zrozumieć. Panie, proszę Ciebie, żeby to słowo zapadło w nasze serca głęboko. Ty wiesz, dlaczego to jest tak ważne, Panie, i mam nadzieję, i proszę Cię, żebyśmy my też mogli to zobaczyć, dlaczego ono jest tak ważne. Panie, prowadź nas w tym czasie, otwieraj nasze umysły, nasze serca, abyśmy mogli tym słowem zostać nakarmieni, nasyceni, Panie. Aby to słowo wykonało pracę w naszych sercach i umysłach, Panie, abyśmy byli przemienieni na podobieństwo Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Ciebie o to. Amen. Skontynuujemy temat uczniostwa. Uczniostwo, czy naśladowanie Jezusa Chrystusa, nie jest zwykłym uczniostwem, jest czymś wyjątkowym, ponieważ to uczniostwo oznacza, że Chrystus jest dla nas wszystkim we wszystkim, jest najważniejszy, jest pierwszy, czy musi być pierwszy. Zobaczyliśmy, że istotą uczniostwa jest, by być dojrzałym duchowo, jest wzrost, jest rozwój, jest stawanie się coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali to, czym żeśmy zaczęli ostatnią niedzielę, czyli pytaniem, od czego zależy duchowy wzrost? Od czego zależy duchowa dojrzałość? Czyli jak można wzrosnąć? Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym dotknąć jednej bardzo, bardzo ważnej kwestii dotyczącej wzrostu. Tydzień temu patrzyliśmy też na ten fragment, trochę krótszy, i tam zobaczyliśmy, że autor listu zarzuca adresatom brak rozwoju, brak wzrostu. Zamiast być nauczycielami dla innych, są sami jak niemowlęta, które potrzebują duchowego mleka i sami potrzebują być nauczani pierwszych zasad nauki Bożej. I właśnie w tym kontekście tego braku rozwoju, braku wzrostu pojawia się jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Jest ono zawarte w wersetach 4 do 8, 6 rozdziału listu do Hebrajczyków. Przeczytam może jeszcze raz. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Więc ma ono to ostrzeżenie ma związek ze wzrostem, z rozwojem, z duchową dojrzałością. I nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, bo jest to trudny fragment, ale jest pewna ilustracja, która dosyć jasno pokazuje, o co chodzi w tym fragmencie. Ostrzeżenie, najprościej mówiąc, wskazuje, że jeśli nie ma duchowego wzrostu, to znaczy, że nie ma też duchowego życia w osobie. To znaczy, że jeżeli człowiek nie wzrasta, nie staje się coraz w jakimś czasie oczywiście, prawda, względnym. Jeżeli nie ma duchowego wzrostu, to znaczy, że taka osoba nie jest zbawiona. Taka osoba mogła doświadczyć Bożego błogosławieństwa, mogła doświadczyć działania Ducha Świętego w swoim życiu, ale jeśli nie ma wzrostu ku duchowej dojrzałości, tylko jest coraz bardziej widoczna duchowa niedojrzałość, to wtedy nawrócenie takiej osoby staje pod znakiem zapytania. I autor używa ilustracji gleby i deszczu. Jeżeli z gleby po deszczu wyrastają dobre rzeczy, właściwe rzeczy, wyrasta to, co było posiane, to taka gleba otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Ale jeżeli jest wszystko dostarczone, jest gleba, jest deszcz, a z tej gleby wyrastają tylko chwasty i osty, to coś jest tutaj nie tak. Coś jest nie tak. Jeżeli nie ma życia, nie powstaje, nie wyrasta życie, nie wyrasta owoc tego, co zostało posiane, znaczy, że tam nic nie zostało posiane. Tam nie ma słowa. Tam nie ma nowego narodzenia. Podobnie Jan mówi w swojej Ewangelii, w 15 rozdziale, w wersetach 1-2. Jan mówi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Więc kolejna ilustracja, która mówi nam, że tam, gdzie nie ma wzrostu, tam, gdzie nie ma rozwoju, tam, gdzie nie ma pójścia w kierunku duchowej dojrzałości, tam nie ma Bożego życia. Takie latorośle Bóg odcina, a takie latorośle, które wydają owoc, tam, gdzie jest wzrost, tam, gdzie jest rozwój, Bóg oczyszcza, żeby wydawały więcej owocu. I niestety takie osoby pojawiają się w kościele czy w kościołach. Wydaje się, że są chrześcijanami, ale po jakimś czasie okazuje się, że nie ma tam owocu, którego byśmy oczekiwali. Dlatego na przykład Jan napisał w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, w 19 wersecie taką rzecz. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Więc wśród uczniów były osoby, które były ochrzczone, które należały do Kościoła, które były uważane za uczniów Pana Jezusa Chrystusa, ale po jakimś czasie okazało się, że tak naprawdę te osoby były osobami niewierzącymi. Dlaczego Jan tak mówi? Ponieważ te osoby odeszły od prawdy. Te osoby odeszły od zdrowej, biblijnej nauki, od nauczania apostolskiego. Odeszły od Kościoła. Więc autor tego listu jest przekonany, jeśli chodzi o adresatów, że te osoby są osobami wierzącymi i mają udział w zbawieniu. Skąd to wie? Ponieważ zna ich. i zna ich owoce chrześcijańskiego życia, mimo że dzisiaj są na etapie takiego, ociężali w słuchaniu, to jednak mówi o nich, wy jesteście zbawieni. Dlaczego? Ponieważ ja was znam i wiem, jaki owoc wydawaliście, kiedy przechodziliście przez trudny czas, kiedy byliście prześladowani, jak służyliście innym braciom w miłości, jak dalej służycie. Więc wasz owoc mówi, że jesteście wierzącymi, pomimo że dzisiaj jesteście ociężali w słuchaniu. Ale jeżeli nie ma tego owocu, nie ma do czego się odnieść, to jeśli chodzi o zbawienie takiej osoby, powstaje znak zapytania. Jeżeli nie ma wzrostu, jeżeli jest ociężałość w słuchaniu, to zbawienie staje pod znakiem zapytania. Dlatego kwestia wzrostu jest tak bardzo ważna. Wzrost ku duchowej dojrzałości jest, można powiedzieć, takim testem, papierkiem lakmusowym, który mówi nam, czy jesteśmy w Chrystusie, czy zostaliśmy odkupieni, czy też dalej trwamy w naszych grzechach, w swoich grzechach. Więc wracamy do naszego pytania. Od czego zależy wzrost? Lub inaczej, co jest potrzebne do wzrostu? Widzimy, jak ważny wzrost jest. Pytanie, co jest potrzebne, żeby wzrastać? I autor listu mówi swoim adresatom odnośnie wyższości Chrystusa. Chrystus jest większy od aniołów, Chrystus jest większy od Mojżesza, Chrystus jest większy od kapłaństwa wywodzącego się z linii Aarona. Ale w 11 wersecie 5 rozdziału do końca 6 rozdziału autor stawia nam inny temat. Temat rozwoju duchowego, wzrostu. I w rozdziale 7 autor wraca ponownie do tego tematu wyższości Chrystusa. Dlaczego autor stawia ten przerywnik? By zwrócić ich uwagę na pewien problem swoich słuchaczy. Są rzeczy, które ma do powiedzenia. Jest napisane, o tym mamy wiele wam do powiedzenia, ale trudno wam to przekazać, ponieważ jest pewien problem. Tym problemem jest to, że stali się ociężali w słuchaniu, stali się leniwi, nieskorzy do słuchania. Po prostu nie chce im się słuchać. Na czym polega bycie ociężałym w słuchaniu? Ponieważ to musimy właściwie zrozumieć. Problem adresatów jest taki, że nie chcą słuchać tego, co autor listu, czy grupa autorów tego listu, bo jest powiedziane, o tym mamy wiele wam do powiedzenia, czyli my, tak? Jest jakaś grupa. Więc adresaci nie chcą słuchać autora listu generalnie, który przekazuje im zdrową, biblijną naukę, który uczy ich Słowa Bożego. Oni nie chcą tego słuchać. Są leniwi, żeby słuchać tego. Są ociężali. Więc jest tutaj niechęć do przyjmowania, ociężałość do przyjmowania zdrowej nauki, ale jest to tylko jedna strona medalu. Jest to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga strona, z której bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Ponieważ w tej duchowej przestrzeni, jeżeli tak to można powiedzieć, nie ma miejsca na próżnię. Jeżeli pojawia się jakieś wolne miejsce, to natychmiast jest czymś zapełnione. Zaraz to pokażę. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wersetach 2-4, zwraca nam uwagę na ten sam problem, który mają adresaci listu do Hebrajczyków. Tyle, że daje nam też i drugą stronę tego medalu. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. Na objawienie i królestwo Jego, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Więc z jednej strony ociężałość w słuchaniu polega na tym, że my jesteśmy leniwi, nie chcemy, nie jesteśmy skorzy do tego, żeby słuchać zdrowej biblijnej nauki, ale z drugiej strony Jesteśmy gotowi, żeby przyjmować to, co ucho łechce. Jesteśmy gotowi, żeby szukamy nauczycieli, którzy głoszą fałszywe nauki, które by nam się podobały. Więc tutaj nie ma tej miejsca na próżnię. Jeżeli pojawia się jakieś miejsce, tak? Jeżeli nie ma tej zdrowej nauki biblijnej, to jest to wolne miejsce, które natychmiast jest zapełnione czymś innym, tą fałszywą nauką. Więc ten fragment wyraźnie nam pokazuje, na czym polega ociężałość. Jest to odwrócenie ucha lub niechęć do przyjmowania zdrowej biblijnej nauki z jednej strony, a z drugiej strony jest to gotowość do przyjmowania nauki, która jest nam wygodna, która jest miła dla naszego ucha, syci nasze ego, można powiedzieć. Więc tam, gdzie jest jedno, zawsze będzie i drugie. Tam, gdzie jest niechęć do zdrowej nauki, będzie szukanie sobie nauczycieli według własnych upodobań. Więc jak wygląda, można powiedzieć, jak wygląda osoba, która jest ociężała w słuchaniu? I nie chodzi tutaj o jej wygląd zewnętrzny, jakie ubranie nosi, czy jaką fryzurę ma, ale jak wygląda. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że taka osoba generalnie jest niechętna jakiemukolwiek nauczaniu. O czym byś nie nauczał, to taka osoba i tak nie będzie chciała słuchać i tak. Tyle, że na tym ociężałość w słuchaniu nie polega. Jeżeli człowiek, który mówi, że się nawrócił i stał się chrześcijaninem, nie pragnie nauki, nie pragnie wzrastać w poznawaniu Jezusa Chrystusa, jest mu to absolutnie obojętne, to musimy wątpić w prawdziwość takiego nawrócenia. Ponieważ człowiek nawrócony, człowiek narodzony na nowo, pragnie Boga, pragnie Go poznawać, ma apetyt na prawdę. On chce wzrastać w poznaniu. Więc jeżeli ktoś nie pragnie wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa, jest mu to obojętne, to pod znakiem zapytania jest jego nawrócenie, czy tej osoby nawrócenie. Z kolei osoba ociężała w słuchaniu nie jest osobą, która jest niechętna jakiemukolwiek nauczaniu. Taka osoba pragnie nauki. Tak, taka osoba pragnie nauki, tyle że nie pragnie tej zdrowej, tej biblijnej, nie pragnie Słowa Bożego, ale pragnie innej nauki, która łechce jego ucho, łechce jego ego. I co robi? I szuka takich nauczycieli. Więc jest pragnienie nauki, jest aktywność, jest zaangażowanie, żeby sobie szukać nauczycieli, którzy głoszą to, co chcemy usłyszeć. Więc na tym polega ociężałość w słuchaniu. Odwrócenie ucha od zdrowej biblijnej nauki, a nastawienie go w kierunku fałszywej. Jaki jest skutek ociężałości w słuchaniu? Autor listów 5:12 mówi nam, że adresaci listu, może przeczytajmy 12 werset, 5:12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Więc adresaci, w związku z tym, że byli ociężali w słuchaniu, to nie tylko, że nie wzrośli, lecz wręcz cofnęli się do momentu, że trzeba ich ponownie nauczać podstawowych zasad nauki Bożej. Co dzieje się z kwiatem, jeżeli go nie podlewasz? Więdnie, jego liście opadają, tak? Jego liście usychają, w końcu urywają się, czy opadają. Więc skutek jest negatywny i to widać, to się przekłada na to, jak żyjesz, jak funkcjonuje twoja wiara. Ponieważ ten sam temat jest dalej podjęty w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, i więc wersety 24 i 25 dają nam wgląd w to, jakie są skutki tego, że ociężałości w słuchaniu. Przeczytajmy te wersety. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Więc widać, że ta ociężałość w słuchaniu, ona ma przełożenie na to, jak my traktujemy naszych braci i siostry w Kościele, jaki jest nasz stosunek do Kościoła. Widzimy, że ta ociężałość w słuchaniu, szukanie sobie bardziej tego, znaczy odrzucenie zdrowej biblijnej nauki, a przyjęcie jakiejś fałszywej spowodowało, że postawa tych adresatów w stosunku do Kościoła była, można powiedzieć delikatnie, luźna. Oni przestali być zaangażowani w Kościół. Zaczęli opuszczać wspólne zebrania. Przestali dbać o braci i siostry. Przestali im służyć. Czyli nastąpiło tak zwane przebiegunowienie. To teraz ja jestem w centrum uwagi. To, co ja myślę, to, co ja wierzę, jest istotne, a wszystko inne ma drugorzędne znaczenie. A uczniostwo polega na służeniu Chrystusowi poprzez służenie innym, poprzez służenie braciom i siostrom, a nie poprzez służenie sobie samemu. Zatem słuchanie jest absolutnie konieczne do wzrostu. Nasza postawa w słuchaniu musi być właściwa. W przeciwnym razie nie wzrośniemy w ten właściwy sposób. Po drugie, autor listu mówi nam, że przez ten czas jego adresaci powinni być już nauczycielami, ale tak nie jest i potrzebują, by ktoś nauczał czy pouczał ich o podstawowych zasadach nauki Bożej. I dalej autor dodaje, potrzebujecie mleka, a nie stałego pokarmu. W związku z tym autor mówi nam, że do wzrostu konieczne jest pouczenie. Do wzrostu potrzebny jest pewien pokarm. I w zależności od etapu rozwoju duchowego będzie to różny pokarm. Tak jak każdy organizm, żeby funkcjonować i wzrastać, potrzebuje pokarmu, tak samo jest z duchowym człowiekiem. On też potrzebuje duchowego pokarmu, żeby funkcjonować i wzrastać. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Tak? Czyli tym duchowym pokarmem jest Słowo Boże. I przez słuchanie tego Słowa Bożego ten duchowy pokarm przyjmujemy. Więc widać, że jedno jest powiązane z drugim. Jeżeli nie słuchamy, to nie przyjmujemy pokarmu duchowego, właściwego pokarmu. Nie przyjmujemy Słowa Bożego. Ale jeżeli słuchamy właściwie, jeżeli mamy właściwą postawę do słuchania i przyjmujemy tę zdrową, biblijną naukę, ten właściwy pokarm, to wtedy mamy warunki do wzrostu. W uczniostwie chodzi o wzrost w podobieństwie do Chrystusa, podobieństwie do Jego charakteru. W związku z tym, żeby tak się stało, to musimy otrzymywać właściwe nauczanie, właściwy pokarm. Autor mówi nam o nauce Bożej. Inaczej, albo w innym miejscu mówi o nauczaniu apostolskim, czy też o nauce o Chrystusie. Czyli słowo, bo generalnie potrzebujemy Słowa Bożego. To jest ta zdrowa biblijna nauka, zdrowy pokarm, który zawiera wszystkie potrzebne składniki do wzrostu. Ale jeżeli człowiek jest ociężały w słuchaniu, to będzie słuchał innych nauk. Nauk, które są przyjemne dla ucha i wtedy też wzrośnie. Tyle, że nie w podobieństwie do Chrystusa, a w podobieństwie do szatana, ponieważ te wszystkie nauki fałszywe, one pochodzą od ojca kłamstwa, czyli od szatana. Więc takie nauczanie, które łechce ucho, ono nie pochodzi od Boga, ale właśnie od szatana. Kiedyś, niedawno, kilka lat temu, pojechałem na konferencję chrześcijańską. Byli dobrzy mówcy, znający temat, chrześcijanie ewangeliczni, tak, dobrzy wykładowcy. Tyle, że trzeciego dnia na tej konferencji było ciężko skorzystać z tego wszystkiego, co było głoszone z powodu złego jedzenia. Tak to powiem. Gospodarze tej konferencji podali dzień wcześniej obiad, który miał jakiegoś wirusa albo bakterię, który spowodował chorobę żołądka. Także moje zainteresowanie było w innym miejscu, a nie na tym, co głoszą mówcy. Tak samo jest ze złym duchowym pokarmem, jest szkodliwe. Zamiast właściwego wzrostu powoduje chorobę, osłabienie, czy też wypaczenie jakieś. Taki pokarm powoduje, że skupiamy się na innych rzeczach, a nie na tym, co właściwe, na tym, co biblijne, na tym, co zdrowe. Powoduje, że postępujemy w niewłaściwy sposób. zgodnie z tym niewłaściwym nauczaniem, które otrzymujemy, a propagując to nauczanie zarażamy innych, jeżeli nie są duchowo dojrzali, by rozróżnić prawdę od fałszu. Więc druga rzecz, jaka jest potrzebna do duchowego wzrostu, to właściwy duchowy pokarm. Słowo Boże, zdrowa biblijna nauka. Więc słuchanie i dostarczenie odpowiedniego pokarmu nie są jedynymi rzeczami, które są potrzebne do wzrostu. Tak, to nie są jedyne, jest jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz. Autor mówi w 6 rozdziale, w 1 wersecie: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga i tak dalej. W wierszu 3 mówi: to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Więc autor mówi: słuchajcie, trzeba przejść dalej. Trzeba zostawić te podstawy, te fundamenty, które zostały położone, i trzeba zrobić krok kolejny, krok do przodu. I to możemy zrobić, jeśli Bóg pozwoli. Więc to przejście od podstaw do dojrzałości odbywa się za wolą Boga. Nie wystarczy mieć właściwą postawę względem słuchania. Nie wystarczy też dostarczyć odpowiedniego duchowego pokarmu, żeby wzrosnąć. To Bóg musi dać nam wzrost. I o tym mówi też apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, wersety 6 i 7. Ja zasadziłem, Apollos podlewał, ale Bóg dawał wzrost. Tak więc ani ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. I musimy właściwie zrozumieć ten fragment. To, co Paweł i autor listu do Hebrajczyków nam mówią, to nie znaczy, że Bóg daje wzrost i w zasadzie nic innego się nie liczy, nic innego nie ma znaczenia, nic innego nie jest ważne. Paweł i autor listu do Hebrajczyków nie mówią, że ani właściwa postawa słuchania nie ma znaczenia, ani przyjmowanie właściwego pokarmu też nie jest istotne, ponieważ i tak ostatecznie to Bóg daje wzrost, więc to, na czym powinniśmy się skupić, to wyłącznie na relacji z Bogiem. Jest Bóg, jestem ja, mam Biblię, to wszystko, nic więcej mi nie potrzeba. Jeżeli mamy tą relację z Bogiem, to wtedy Bóg da nam wzrost, a wszystko inne jest bez znaczenia. To jest niewłaściwe zrozumienie tego, co Paweł i autor listu Hebrajczyków mówią. Oczywiście jest potrzebna relacja z Bogiem, tak, żywa relacja z Bogiem, czytanie Jego słowa, niewątpliwie to jest pewna podstawa, ona musi być obecna, ale musimy pamiętać, że Bóg używa środków lub pewnych narzędzi do osiągnięcia swoich celów. Dlatego Chrystus ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby przygotowywali świętych do dzieła budowania ciała Chrystusowego. Chrystus zapewnił Kościołowi pewne narzędzia, pewne dary, które miały miały zapewnić środowisko wzrostu. Potrzebny jest Paweł, który zasadził. Potrzebny był Apollos, który podlał. Ale ostatecznie to wzrost dał Bóg. Więc jeżeli jest zapewnione to środowisko wzrostu, to wtedy Bóg może dać wzrost. I to ostatecznie On jest w tym procesie najważniejszy. On jest tutaj kluczowy. Więc nie wolno zbyt wielkiej wagi przykładać do człowieka. Należy pamiętać, że to Bóg, a nie człowiek daje nam wzrost. Ale Bóg używa ludzi do tego, żeby zapewnić właściwe środowisko dla wzrostu. Nie wiemy, jak Bóg daje ten wzrost, jak Bóg sprawia ten wzrost, ale możemy być pewni, że Bóg daje wzrost. Więc jeśli chodzi o wzrost, to z jednej strony potrzebujemy właściwej postawy w słuchaniu, z drugiej strony potrzebujemy właściwego pokarmu, ale ostatecznie musimy pamiętać, że to Bóg daje wzrost, a On daje wszystko we właściwym czasie i we właściwej proporcji. W seminarium, jak studiowałem, był pewien student, który siedział obok mnie na wykładach i na każde zajęcia przychodził ze swoim laptopem. I w czasie wykładów to albo wysyłał maile, albo z kimś rozmawiał pisząc na klawiaturze, na czacie, albo jak nie było dostępu do internetu, to sobie zdjęcia edytował. Więc kiedy zwróciłem uwagę, że niewłaściwie się zachowuje, to nastąpiła pewna poprawa, ale która trwała tylko tydzień. Później po tygodniu wrócił do swojego zwyczaju, więc generalnie był osobą, która nie chciała słuchać, był leniwy w słuchaniu. Wolał zajmować się innymi rzeczami niż słuchać wykładów. Więc jego niewłaściwa postawa spowodowała, że na drugi rok już nie został przyjęty. Wykładowcy widzieli. Widzieli i w związku z tym, że nie słuchał, to na drugi rok już nie został przyjęty. Nigdy nam nie wolno myśleć, że zła postawa odnośnie słuchania jest co najwyżej czymś neutralnym, nieszkodliwym, bo co może się nam stać, jeśli nie będziemy uważnie słuchali? Najwyżej nie wzrośniemy. Niestety tak to nie działa. Nasza postawa ma bezpośredni wpływ na to, czy też miała bezpośredni wpływ na to, że adresaci listu, zamiast być, biorąc pod uwagę czas, nauczycielami, to byli na nowo dziećmi, duchowymi dziećmi, niemowlakami, którzy potrzebują duchowego mleka, a nie stałego pokarmu. Ich niewłaściwa postawa względem zdrowej i biblijnej nauki spowodowała niewłaściwe postępowanie względem braci i sióstr, względem Kościoła, względem Boga. I gdyby autor listu osobiście ich nie znał oraz nie znał, jaki owoc wcześniej wydali, to by stwierdził: słuchajcie, nie macie udziału w zbawieniu. Albo by kwestionował ich i zbawienie. Więc ociężałość w słuchaniu jest szkodliwa, jest zła, jest negatywna. Dzisiaj jest dostępnych tyle różnych materiałów. W internecie mamy mnóstwo blogów, stron, filmików, które przekazują nam różne treści. Mamy dostęp do różnych książek. To jest, można powiedzieć, mnóstwo tego. Ale powstaje pytanie, jak rozeznać się w tym, co dobre, a co złe, ponieważ obie treści, tak, i zarówno dobre rzeczy są oferowane, jak i złe, więc jak się rozeznać w tym gąszczu różnych informacji, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, co jest dobre, a co złe. Niedawno taką sytuację mieliśmy, że ktoś na Facebooku umieścił link do wydawałoby się na pierwszy rzut oka czegoś dobrego, chrześcijańskiego, zachęcającego, więc myślałem, sprawdzę, kto za tym stoi. Się okazało, że za tym stoją osoby, które zaprzeczają istnieniu Trójcy, które podważają boskość Chrystusa. W związku z tym, ale na pierwszy rzut oka wydawało się, że to było właściwe, że to było dobre, tak, że to było biblijne. Więc czasami takie sytuacje zdarzają, że nam się może wydawać coś na pierwszy rzut oka, że to jest dobre. Więc jak w tym gąszczu informacji rozróżniać pomiędzy tym, co dobre, a co złe? Szczególnie jest to istotne, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, na początku tego duchowego rozwoju. Jesteśmy dziećmi w Panu i jeszcze nie potrafimy właściwie rozróżnić pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Wtedy potrzebujemy pomocy. I to nie jest wstyd o pomoc poprosić, tak? Kościół jest tutaj potrzebny, przydaje się wtedy. Wtedy przydaje się Kościół, ponieważ jeżeli jest to Kościół, gdzie jest zdrowa nauka głoszona, zdrowa biblijna nauka głoszona, gdzie jest Słowo Boże głoszone, wtedy już sam fakt, że ono jest głoszone, już nam daje pewną miarę, którą możemy używać do tego, żeby weryfikować rzeczy. Jeżeli to jest za mało, wtedy możemy rozmawiać z ludźmi, którzy są dojrzali w tym zborze, albo pytać starszych zboru i oni mogą nam wtedy pomóc. Nie wiem, czy oglądacie filmy przyrodnicze. Mi się nie zdarza, że czasami coś może obejrzeć, ale widziałem film, jak polują lwy. Nie wiem, czy widzieliście. Więc polują w nocy, prawda? I mamy stado jakichś tam zwierząt. I jak polują lwy? Czy lwy... No, przyczają się, tak. Czy lwy opatrzą, o, tu jest silny, dorodny osobnik, więc uderzamy w tego najsilniejszego osobnika, bo jest duży, więc będzie dużo jedzenia. Wybierają najsłabszego, wybierają chorego, wybierają młodego. I co dalej z nim robią? Oddzielają od stada. Bo jeżeli go oddzielą od stada, już jest martwy. Już jest ich. Ale jeżeli to małe jest chronione przez stado, to chore jest chronione przez stado, przez silniejszych, wtedy jest bezpieczne. Ponieważ lwy boją się rogów, boją się kopyt. Tak? I jeżeli ci silniejsi staną, znaczy jeżeli jest w stadzie, to jest bezpieczne, ale poza stadem nie jest. W związku z tym Kościół jest między innymi do tego, żeby zapewniać ochronę tym, którzy są chorzy, którzy są słabi, którzy są niemowlakami. I daje im to środowisko wzrostu. Przynajmniej taki jest ideał. Taki jest ideał, tak? Żeby tak było. Pamiętajmy o tym, że to Bóg i tylko Bóg daje wzrost. Nikt inny, ale Bóg posługuje się narzędziami, posługuje się ludźmi. Dlatego Chrystus ustanowił w Kościele dary słowa, dary nauczające. I te osoby są dla nas, abyśmy z nich korzystali. Są ustanowione dla naszego wzrostu. Są narzędziami, środkami, przez które Bóg daje nam wzrost. I zawsze pamiętajmy, powinniśmy pamiętać, że to nie doktor X, nie pastor Y daje nam wzrost, ale wyłącznie Bóg. Możemy być wdzięczni za te osoby, ale nigdy nie możemy ich stawiać ponad Boga. Ponieważ tylko Bóg jest kimś i tylko Bóg może dać nam wzrost. A poza tym sami Bóg dał nam każdemu z nas Pismo Święte, Słowo Boże, żebyśmy nie musieli, jak to powiedzieć, nadużywać zaufania, czy też, może źle to powiedziane, ale żebyśmy mogli weryfikować, żebyśmy mogli sprawdzać, tak? Paweł przybył do Berei, jest tam powiedziane, że tam się Żydzi byli szlachetniejszego usposobienia. Dlaczego? Ponieważ słuchali Pawła, ale sprawdzali wszystko, czy się tak rzeczy mają zgodnie z Pismem Świętym. I to jest postawa, do której zachęcam. Nieważne, jakie kto ma nazwisko, nieważne, jakie ma tytuły przed tym nazwiskiem, ponieważ wszystko mamy sprawdzać z Bożym Słowem. Jeżeli ten człowiek przychodzi w imieniu Boga i głosi Słowo Boże, to powinniśmy to przyjąć. Ale jeżeli głosi fałszywą naukę, takiemu Panu dziękujemy. Tak? I możemy weryfikować. Więc Bóg jest zainteresowany wzrostem. Chrystus jest zainteresowany wzrostem i Bóg daje wzrost. Więc jeżeli u jakiejś osoby nie widać tego właściwego wzrostu w jakimś względnym czasie, tak, nie widać owocu zmiany serca, to wniosek jest tylko jeden. Takiej zmiany serca nigdy nie było. I musimy o tym pamiętać. Mimo, że ktoś może być w Kościele ochrzczony, może być członkiem zboru, może być zaangażowany w jakąś służbę, ale jeżeli po jakimś czasie okazuje się, że nie widać owocu nawrócenia, odrodzenia, to taka osoba nie jest osobą wierzącą. I prawdopodobnie to z czasem i tak się okaże, ponieważ uwaga tej osoby pójdzie w jakimś innym kierunku. Jak apostoł Jan powiedział, spośród nas byli, ale nie byli z nas i odeszli. Jest tu, więc mamy tutaj ostrzeżenie dla wierzących. Ostrzeżenie dla wierzących, że można zaniedbać duchowy rozwój, duchowy wzrost. I autor zachęca nas do zmian. Jeżeli tak się stało, jeżeli jesteśmy ociężali w słuchaniu, to upamiętajmy się i pójdźmy w kierunku duchowej dojrzałości. Pójdźmy w kierunku wzrostu. Ponieważ Bóg chce dawać wzrost. Bóg chce błogosławić, chce oczyszczać, abyśmy wydawali więcej owocu. Więc jeżeli jesteś, stałeś, patrzysz na siebie i widzisz, że jesteś ociężały w słuchaniu, upamiętaj się. Wyznaj Bogu swoją winę i poproś o to, żeby Bóg poprowadził cię ku wzrostowi. że przyjmij zdrową biblijną naukę. Amen.